Przeczytam pierwsze pytanie zadane w języku angielskim. The CEO recently talked about adding 100,000 tons of copper via mergers and acquisitions. Are you looking to acquire operating assets or buy into early stage opportunities with future growth optionality?
Szanowni Państwo, w tej chwili jesteśmy w paru procesach M&A-owych. No, też jest zbyt wcześnie, żebyśmy mogli mówić o szczegółach. Niemniej jednak tak, uczestniczymy w paru projektach, które każdy z nich przynosi wartość od strony produkcji. Niektóre są to projekty mocno operacyjne, inne na wcześniejszych fazach. Niemniej jednak no, naszą ambicją też i celem jest pokazać w najbliższych kwartałach przynajmniej jedną transakcję od strony też M&A-owej. Myślę, że jesteśmy blisko tego. Znowu szukamy projektów z naszą funkcją celu, to też, żeby Państwo to zrozumieli, nie jest zbudowanie dużego KGHM-u, tylko zbudowanie KGHM-u, który zbuduje wartość poprzez właśnie każdą kolejną transakcję, więc celem nadrzędnym jest kupno z aktywów, które no, będą dobrze wyprajsowane przez nas w ten sposób, żeby wygenerowały pozytywne przepływy dla grupy kapitałowej, a tak na koniec dnia dla akcjonariuszy, więc jeżeli transakcje, które teraz negocjujemy, będą spełniały te znamiona, to na pewno one się przerodzą na wolumen, ale przede wszystkim na cash flow. Niektóre z nich, tak jak pan prezes dzisiaj powiedział, są bliższe strefy już produkcyjnej, inne są na trochę wcześniejszych elementach. Niemniej jednak to też trzeba sobie powiedzieć, że jako grupa kapitałowa dysponujemy know-howem i wiemy, jak takie projekty, które są na trochę wcześniejszych etapach, jak zrobić z nich w sposób efektywny projekty produkcyjne, dysponując właśnie w grupie kapitałowej zarówno sprzętem, jak i kompetencjami, jak i ludźmi, którzy są w stanie te projekty bardzo szybko przywrócić do życia i do produkcji.
I mamy drugie pytanie od pana Pawła Puchalskiego. Dlaczego spółka nie przedstawiła polityki dywidendowej?
Panie Pawle, spółka utrzymała politykę dywidendową, więc nie rewidowaliśmy, utrzymaliśmy tą politykę dywidendową, która no, dla przypomnienia mówi, że do 30% zysku jednostkowego netto przeznaczamy na dywidendę. Jest to dla nas ważny argument i to, co dzisiaj też powiedział prezes, też mogę to powtórzyć, że i zarówno w naszych modelach, ale też w naszym podejściu w procesie alokacji kapitału przewidujemy element w postaci wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, także jest to dla nas ważny element przy modelowaniu i przy podejmowaniu decyzji w zakresie też zarządzania płynnością.
Pan Jakub Szkopek pytał też o dywidendę. To już mieliśmy komentarz pana prezesa. Drugie pytanie od pana Jakuba. Pytanie o energetykę. Wzrost o 50% zainstalowanych mocy. Ile z tego będzie oparte o OZE? Ile o inne i jakie źródła?
To szanowni państwo, to co dzisiaj było pokazane też na prezentacji, bo musimy dwa elementy mówić. Moc zainstalowana, czyli mówimy o mocy zainstalowanej w szczycie i to pokazywaliśmy, że to w momentach szczytowych może stanowić 50% naszego zapotrzebowania. Niemniej jednak no, przeliczając wolumenem, znowu to będą procenty w naszej obecnej konsumpcji. No, to, co Państwo też widzieli w ostatnich tygodniach, najpierw finansowanie z KPO, z BGK, które zapewnia nam ponad 100 megawatów fotowoltaiki, które jest współfinansowane właśnie ze środków unijnych. Teraz będziemy też pokazywać kolejną transakcję z NFOS-iem, która też pozytywnie będzie kontrybuowała poprzez element dotacyjny. To powoduje, że sam łączna moc instalacji fotowoltaicznych z tymi, które posiadamy w chwili obecnej, to przekroczy ponad 200 megawatów mocy, więc tak. Kolejny argument, no to są PPA-e. Tak jak Państwo widzieli, w tamtym roku zawarliśmy umowy na trzy umowy na łączny wolumen 160 tysięcy megawattogodzin. W tej chwili negocjujemy również zakup, przedłużenie tych PPA-i, więc one też. To jest dla przypomnienia, to jest profil wiatrowy, więc on dobrze też koresponduje i wpisuje się w nasze zapotrzebowanie. Także z tego punktu widzenia to jest szersza koncepcja zarządzania w ogóle profilem energii, konsumpcji energii przez naszą spółkę i modeli z tym związanych. Tutaj mamy duże też ambicje, ale też to, co pokazaliśmy, że trading energii potrafimy też zbudować od podstaw i zarządzać tym modelem w sposób efektywny i od strony kosztowej i od strony też jakoby jednocześnie będąc producentem, także to będzie element, który w dalszym ciągu będziemy rozwijać i optymalizować, bo widzimy, że istnieje dalej duży potencjał wyciśnięcia kolejnych elementów kosztowych w tym obszarze.
Kolejne pytanie zadane w języku angielskim, przeczytam w oryginale. In that pursuit for growth, is there a maximum leverage threshold? And would you consider building a war chest ahead of NMA cycle?
Szanowni Państwo, znowu tak jak zresztą tak jak działa cały nasz sektor, działamy na dwóch nogach. Z jednej strony aktywa, które posiadamy, w dalszym ciągu optymalizujemy i rozwijamy. I tutaj myślę, że najlepszym potwierdzeniem jest ostatnia transakcja, czy zgoda kierunkowa na zwiększenie produkcji w Sierra Gorda o 20% poprzez rozpoczęcie projektu budowy czwartej linii do mielenia urobku. To jest nasz jakby strategia, która pokazuje, w krótkim czasie jesteśmy w stanie dodatkowy wolumen dostarczyć na rynek, dodatkowe przepływy i jednocześnie patrzymy na projekty M&A-owe globalnie. To, co mogę powiedzieć, gdzie jest nasz taki sweet spot, gdzie jest ten projekt, który jest dla nas wymarzony, to jest projekt gdzieś mniej więcej 50 tysięcy po metalu rocznie produkcji z lomem przynajmniej 10-letnim w jurysdykcjach, w których albo jesteśmy, albo to są kraje gdzieś ościenne, w których dobrze się czujemy. Też naszą strategią i celem jest właśnie zarządzanie ryzykami geopolitycznymi. Myślimy o krajach takich jak Argentyna, też tam prowadzimy rozmowę, niemniej jednak te rejony, w których jesteśmy, tak jak Chile, są dla nas o tyle jurysdykcjami bardziej przyjaznymi, gdyż prowadzimy tam działalność od dłuższego czasu i potrafimy tymi ryzykami miejscowymi już zarządzać i w sposób płynny poruszać się, posiadając też zespół ludzi dedykowany w danym kraju.
Mamy dwa pytania o polihality, o nowy projekt dotyczący rozpoznania budowy infrastruktury kopalnia soli. Czytam pierwsze pytanie. Ioannis Mazoulas, polihalit. What's the attraction to invest into polyhalite and dilute your pure play copper's silver earnings mix? Is it a function of superior project returns, a strategic imperative to diversify the business or something else?
Dziękuję za to pytanie. To odpowiadając, znowu patrzymy na wielosurowcowość. W zakresie tego projektu jesteśmy jeszcze przed decyzją czy uzyskaniem koncesji wydobywczej, więc jeszcze chwilę i pewne ryzyka do zarządzania w tym projekcie. Niemniej jednak patrzymy na ten projekt z punktu widzenia jakby zbudowania dodatkowej nogi, która tak jak pan słusznie zauważył, zdywersyfikuje nas z jednej strony. A z drugiej strony mogę powiedzieć, że my się bardzo dobrze czujemy w projektach joint venture, więc wyobrażam sobie, że takim partnerem od strony equity podejrzewam, że może być dla nas partner branżowy, który też podobne projekty w podobnych branżach operuje na świecie, więc też jest dla nas to ważne, żeby takimi ryzykami już teraz zarządzić, więc patrzymy na ten projekt, będziemy go w dalszym ciągu rozwijać, żeby dojść do licencji wydobywczych. W tym czasie będziemy zarządzać profilami ryzyka i też szukać odpowiednich partnerów do realizacji, bo tak jak projekt Sierra Gorda pokazuje nam, że realizacja JV potrafi przynieść dodatkową wartość dla nas, czyli też dla państwa jako akcjonariuszy, więc z tego punktu widzenia patrzymy też również na ten projekt w podobny sposób.
Jest drugie pytanie o polihality. Ja go dla porządku przeczytam, ale już podejrzewam, pan prezes odpowiedział na to pytanie. Jason Fairclough. Polihalite, new stories today suggesting could go ahead and yet doesn't seem to factor into the long-term strategy.
Szanowni Państwo, tak jak dokładnie jakby w strategii mamy element wielosurowcowości, natomiast on nie jakby To jest jakby przykład, jeden z elementów, w którą stronę możemy podążać. Co do zasady, to jeszcze raz powiem, że nie przesądziliśmy decyzji, czy chcemy ten projekt realizować, czy nie. Musimy zobaczyć tak naprawdę geologicznie, jak wygląda ostateczny layout, będzie wyglądał kopalni, koncesji, jakie ostatecznie będą nakłady. Wtedy będziemy mogli podjąć decyzję i pewnie w międzyczasie też, tak jak wspominałem, będziemy szukać partnera od strony Equity, który wesprze nas w tym projekcie. Wymarzony partner to oczywiście partner branżowy, z którym moglibyśmy taki projekt realizować. No plus na pewno w międzyczasie mamy szereg spotkań też na poziomie Brukseli, żeby zaadresować podejście do polihalitu i rynku i tego minerału z punktu widzenia właśnie rozpoznania go przez Komisję Europejską. Także to też będzie ważny element, który będziemy brać pod uwagę przed podjęciem jakichkolwiek większych inwestycji tutaj w zakresie budowy już definitywnej kopalni.
Pytanie od Jasona z Bank of America. KJGEM 2.0, replacement or incremental copper production?
Szanowni Państwo, patrząc na naszą bazę zasobową, jakby konsekwentnie ją, że tak powiem, rozwijamy poprzez też dostęp do nowych miejsc wydobycia depozytu, poprzez budowę między innymi nowych szybów, o czym również z Państwem rozmawiałem. Niemniej jednak też widzimy mineralizację, która występuje jakby po drugiej stronie Odry. I znowu, mamy pierwsze odwierty, zbyt jest wcześnie, żeby powiedzieć, jak ta kopalnia będzie wyglądała. Nazwaliśmy ją KGHM 2.0 też z racji tego, że to jest dla nas swego rodzaju poligon doświadczalny. Ta kopalnia już będzie mocno zaawansowana od strony digitalizacji, automatyzacji, więc to też na tym projekcie chcemy projektować już rozwiązania, które pewnie w KGHM będziemy również wdrażać. Niemniej jednak to jest jakby dla nas takie szerokie pojęcie, żeby podejść do nowego depozytu w sposób już zupełnie inny, pewnie w dużej części autonomiczny, z zupełnie innym podejściem też do transportu. Myślimy tutaj o hydrokartransporcie, także z tego punktu widzenia jest wiele zagadnień, które chcemy w ramach tego projektu rozważyć i jak myślę, że wręcz jestem przekonany, że wiele z tych rozwiązań wcześniej będziemy wdrażać na naszej infrastrukturze. Także z tego punktu widzenia ten projekt jest dla nas też bardzo interesujący jako takie laboratorium doświadczalne w zakresie wdrożenia poszczególnych rozwiązań technologicznych.
Kontynuując może temat KGHM 2.0, pytanie od pana Pawła Puchalskiego. Jaki całkowity CAPEX na projekt KGHM 2.0?
Szanowni Państwo, pierwszy CAPEX z KGHM 2.0, który będzie związany, to będzie CAPEX z odwiertami, no bo też musimy owymiarować całe złoże, więc jakby to mogę powiedzieć, że to będą pierwsze zagadnienia CAPEXowe, które będą się pojawiać. Reszta to raczej będziemy wykorzystywać nasze spółki z grupy kapitałowej, żeby przygotować layout, rozwiązanie, które de facto wtedy nam powie, o jakim koszcie mówimy, także teraz jest zbyt wcześnie, żeby o tym mówić. No niemniej jednak, jeżeli spojrzymy w ogóle na cykl budowy i rozpoznania złoża, no to mówimy tutaj o elementach, które zmaterializują się za kilkanaście do 20 lat, więc teraz jest jak najbardziej odpowiedni czas, żeby podejść do rozwiercenia terenu, żeby podejść do layoutu i wtedy porozmawiać i wtedy na pewno z Państwem przedyskutujemy tutaj dokładny CAPEX, jak będzie on wyglądał i czy ten projekt w ogóle ma uzasadnienie finansowe, bo to będzie dla mnie kluczowy element i na jakich zasadach powinniśmy go realizować. Niemniej jednak znowu podkreślę, że dla mnie ten projekt w krótszym okresie czasu ma dużo większe znaczenie z punktu widzenia testowania czy projektowania pewnych rozwiązań technologicznych, które chciałbym, żebyśmy też wdrażali na obecnie posiadanym aktywie i w ten sposób też implementowali pewne rozwiązania.
Pytanie od pana Jakuba Szkopka. KGHM 2.0, na jakiej głębokości zalegają złoża?
Znowu mamy pierwotne, historyczne odwierty, ich jest niewiele w tym obszarze, natomiast no, pamiętajmy, że nasze złoże cały czas jest nachylone pod pewnym kątem w dół, więc tu mówimy o głębokościach już 1400 metrów w dół, więc musimy sprawdzić dokładnie, jaka tam jest o mineralizacja, obrys tego złoża, wtedy będziemy mogli mówić o większych konkretach. Ale to też jest odpowiedź, dlaczego musimy zmienić też tą technologię, bo patrząc na warunki, które już tam będą panować, musi być to w dużej części zautomatyzowane wydobycie. Także z tego punktu widzenia ono będzie wyglądało inaczej niż na obecnie pracującym kopalniach, które posiadamy w portfelu.
Pytanie od pana Pawła Puchalskiego. Jaki spółka przewiduje CapEx na projekt Wiktoria od roku 2026?
Rozumiem, że w tym pytaniu już pytamy o CapEx łączny, czyli z drugim szybem produkcyjnym, więc łączny CapEx, który przewidujemy do pierwszej tony urobku pozyskanej z projektu Wiktoria, szacujemy plus minus 1,5 miliarda dolarów. To jest łączny CapEx tego projektu, ale myślę, że on jest uwarunkowany jeszcze wieloma elementami, ale mówimy o takim CapEx-ie. Natomiast jeszcze może dodam, bo w tej chwili jesteśmy na projekcie Wiktoria w ważnym elemencie, bo jesteśmy na poziomie 1300-1400 metrów. Tam rozwiercamy złoże i pierwsze odwierty, które są odwiertami obrysowymi, pokazują nam, że złoże jest dużo większe niż to przewidywaliśmy w modelowaniu. Natomiast sama zawartość, no to jest pewnie informacja, z którą będziemy chcieli do Państwa wrócić, no bo ona zdefiniuje tak naprawdę cały projekt, więc te pierwsze elementy w zakresie odwiertów pokazują no pozytywny versus to, co mieliśmy w modelowaniu wynik, więc należy jeszcze poczekać, żebyśmy mogli zebrać całe dane z odwiertów z różnych poziomów. I wtedy będziemy mogli im powiedzieć dokładnie o wielkości też tego depozytu. Natomiast no, mogę powiedzieć na tyle, że ten depozyt okazuje się dużo bardziej korzystny z naszego punktu widzenia, niż wcześniej zakładaliśmy na ten moment.
I mamy pytanie Janis Mazulas. Are you looking to add copper concentrate supply that will be physically shipped to your Polish smelters, or could you just sell the material to the market like you do with Sierra Gorda and Robinson?
Dziękuję. Bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście netto, patrząc na nasze wszystkie aktywa produkcyjne, jesteśmy eksporterem koncentratów netto. No to przy tych TCRC kwestiach zresztą pewnie niektórzy z Was widzieli na Fast Markecie ostatnią transakcję, która chyba należała właśnie, to akurat należała do Sierra Gordy. No to tam pokonaliśmy kolejny rekord, już ponad 200, minus 200 na TCRC, na kontraktacji na kolejny rok. W zakresie aktywów krajowych powiedziałbym tak, że jak też widać po pierwszym kwartale, że my widzimy dużo większą wartość dodaną, żeby produkować katody, przetwarzać je później w walcówkę i sprzedawać ten produkt. Ogólnie logistycznie, nawet tak patrząc, gdybyśmy już teraz teoretycznie powiedzieli, że wyłączamy huty, sprzedajemy cały koncentrat na zewnątrz, to patrząc na ogrom naszej produkcji, w tej chwili infrastruktura kolejowa nie jest przygotowana ani portowa do obsługi takiego wolumenu. Natomiast tak, kupujemy koncentraty trzecie, kupujemy też złomy. Natomiast tu to, co mogę Wam powiedzieć, co się bardzo zmienia w modelowaniu produkcji, to ta produkcja jest podyktowana też pod aspekty finansowe, więc mocno przeliczamy tą produkcję tak, aby ten cookbook, jak na to mówimy, czyli taki perfect blend, który chcemy osiągnąć, żeby nie był z punktu widzenia technicznego, ale przede wszystkim z punktu widzenia efektywności finansowej. I to też widzimy po ostatnich wynikach, że to bardzo dobrze nam się sprawdza. Natomiast no, chcielibyśmy schodzić z tymi z poziomem jakby detaliczności coraz niżej, dlatego też gdzieś podjęliśmy strategiczną decyzję o zmianie systemu ERP z obecnego SAP EC na SAP S/4HANA, więc także też jesteśmy w dialogu w tej chwili, żeby jak najszybciej rozpocząć prace wdrożeniowe, które obejmą też aktywa produkcyjne. Chcemy opomiarować cały stream technologiczny i techniczny i wprowadzić go do nowego rozwiązania w SAP-ie.
Pytanie od Jasona z BOFA. Thoughts on changes to Polish tax regime? Another industry play in Poland is suggesting that mining taxes could come.
Jason, dziękuję Ci za to pytanie. No, ja myślę, że jeżeli mówimy tutaj o naszym sąsiedzie, czyli o Luminie, no to tak, jesteśmy z nimi w dialogu również w kontekście podatku. No, na pewno dobrze jest mieć dodatkowego partnera w Ministerstwie Finansów, który pokazuje, jak wygląda przegląd tak naprawdę standardów podatków na świecie. Ja sam też byłem parę tygodni temu w Ministerstwie Finansów, żeby w dalszym ciągu rozmawiać o zmianie tej formuły. Natomiast to też trzeba sobie obiektywnie powiedzieć, że no to no nie jest tylko to sytuacja w Polsce, ale sytuacja finansowa, deficytowa w poszczególnych krajach jest taka, że przestrzeń do rozmowy o zmianie czy obniżeniu przede wszystkim podatków jest niewielka, ale ja widzę w tym jakby światełko. Tutaj też 2 lata temu, jak rozmawialiśmy z Ministerstwem Finansów w zakresie zmiany formuły podatków, większość osób mówiła, że nam się to nie uda. Udało nam się przekonać argumentami też, że warto tą formułę zmienić. Natomiast też chcielibyśmy w dalszym ciągu rozmawiać, żeby przedefiniować ten wzór i żeby dostosować do jednego ze standardów międzynarodowych ten podatek, ale też żeby wysokość tego podatku była adekwatna do innych jurysdykcji podatkowych.
I pytanie z Erste. Dlaczego spółka nie przedstawiła konkretnych i mierzalnych celów obniżenia OPEX ani w kraju, ani za granicą? Czy grupa ma jakieś plany w zakresie C1 cash cost na rok 2030?
No to szanowni państwo, no jakby to też w ramach strategii oczywiście mamy zarysowane już na poziomie operacjonalizacji poszczególne działania. Natomiast no to też jest plan, który on się integruje z drugim naszym działaniem, który też jest, dzisiaj nawet rozmawialiśmy po strategii o programie optymalizacji kosztów. Pewnie będziemy chcieli już Państwu go teraz więcej z tych elementów pokazać, no niemniej jednak co kwartał pokazujemy, no to mamy wewnętrzne KPI, które mamy zadaniowane, poszczególne nasze aktywa, poszczególnych naszych dyrektorów odpowiedzialnych za poszczególne obszary. No i z tego punktu widzenia, jakby sami widzicie, po pierwszym kwartale rok do roku wzrost kosztów rodzajowych o niecałe 2%. Też znormalizowana baza kosztowa to jest coś, nad czym pracujemy, więc jakby to jest proces. Oczywiście możemy się tymi danymi w jakimś stopniu się podzielić, niemniej jednak no to są to nasze inicjatywy, które wewnętrznie mamy zaadresowane i z nimi pracujemy na co dzień, także one są, dzieją się i Państwo widzą poprzez materializację na wynikach poszczególnych kwartałów.
Pytanie od Joannisa. As Legnica is gradually being repurposed towards scrap processing, what will be the copper concentrate needs of your smelter network over the next decade?
To znowu naszym celem i do tego dążymy, żeby nasza infrastruktura była wykorzystana w 100% w sposób właśnie efektywny od strony finansowej. Akurat skrapy w Legnicy, tak, ten element jest bardzo ważny i będzie postępował, a tak naprawdę myślę, że do końca roku pokażemy też dokładnie plan na Legnicę, zmiany profilu jej trochę działalności, ale też dodatkowego profilu, to co dzisiaj też padało, że jesteśmy w stanie dodatkowe metale bądź dodatkowe elementy odzyskiwać w ramach procesu. Niemniej jednak to też trzeba sobie powiedzieć, że capacity Głogowa jest na tyle duże, że tam widzimy potencjał, żeby zrzucić koszty jednostkowe poprzez zwiększenie lewaru na lewarze operacyjnym na Głogowie, a Legnicę dostosować i osobowo, i capexowo, tak żeby to było efektywne aktywo z punktu widzenia właśnie głównie pracy na skrapie przy wykorzystaniu też koncentratów. No niemniej jednak oczywiście patrzymy na koncentraty zewnętrzne. Teraz widzicie, gdzie głównie kupujemy z Salobo, ale rozmawiamy też z innymi producentami, koncentratów, które pasują do naszych hut. Także no, to też jest element, o którym wcześniej rozmawiałem, kwestii TCRC, i to jest element gdzieś dla nas ważny, żeby każdy poddostawca nam, no, nie tylko pasował nam z punktu widzenia chemicznego, ale też pasował z punktu widzenia negocjacji cenowych związanych z poziomem TCRC.
Jesteśmy z pytaniem. Prośba o podanie więcej szczegółów na temat inwestycji w hucie miedzi, w hucie Cedynia, o której dzisiaj wspominał również pan prezes Remigiusz Paszkiewicz.
Szanowni Państwo, jesteśmy już na poziomie dość mocno zaawansowanym. To już jest z engineering, wręcz o wystąpienie o pozwolenie na budowę nowego zakładu. On będzie miał zdolności produkcyjne o przeszło ponad 100 tysięcy ton większej rocznej produkcji walcówki, przy jednocześnie dużo większej efektywności od strony zużycia mediów, jak i o niższym zapotrzebowaniu również na ludzi. Z tego punktu widzenia, no, jakby to jest jeden z elementów naszej strategii, żebyśmy się coraz dalej w wartości dodanej produktów posuwali, a produkty, które produkujemy, żebyśmy produkowali jak najbardziej efektywnie, więc ta nowa inwestycja bardzo dobrze się wpisuje w nasze założenie strategii. No, też ciekawym elementem, który teraz rozważamy, jest równolegle w przypadku już wybudowania tej nowej fabryki, żeby starą linię gdzieś zagospodarować, to też będziemy na pewno z Państwem w dialogu. Myślimy tutaj o tym, czy tą linię zlokalizować w innej lokalizacji w Europie, a może ją przenieść poza Europę i zacząć produkcję walcówki na innym kontynencie, biorąc też pod uwagę gdzieś naszą bazę zasobową, którą dysponujemy, i tutaj partnerstwo z lokalnym inwestorem.
Mamy kolejne pytanie od Jasona. Your engineering company DMC, how you think about managing it and making sure that it's properly accountable? Where would we see the results of the business in terms of the work you do for the third parties?
To szanowni Państwo, no oczywiście marża EBITDA w spółce inżynieringowej nie jest na tym poziomie jak w spółce wydobywczej. Niemniej jednak, no, to jest kompetencja, na której nam zależy. To nawet nie chodzi o to, że DMC, tak jak na projekcie Victoria, wykonuje dla nas wiele zadań, jest głównym kontraktorem. No, na ten moment mogę powiedzieć, że po stronie przychodowej 30% przychodów to są zakupy usług, które dokonujemy my od DMC, natomiast 70% to już jest świadczone na zewnątrz. Dzięki temu budujemy też wiedzę na temat innych projektów, ale też, że tak powiem, stajemy w przypadku większych inwestycji, o których mówimy, czy nawet M&A-owych inwestycjach, to do stołu, oprócz tego, że przynosimy, podobnie jak inni, pewną wycenę, my jesteśmy w stanie przynieść wiedzę i też komplet ludzi, którzy są w stanie wybudować całą infrastrukturę naziemną, podziemną w zakresie szybów, w zakresie smeltingu, również hutniczego elementu, też jesteśmy w stanie przynieść tą wiedzę do stołu, więc z tego punktu widzenia wyceniamy tą spółkę w zupełnie inny sposób. No też nie ukrywamy, że mieliśmy parę podejść firm zewnętrznych, które chciały od nas odkupić DMC. Na ten moment, no, nie jest to aktywo na sprzedaż. Widzimy w nim dużo większą wartość dodaną poza przepływy, które generuje. Natomiast, no, też mogę powiedzieć, że DMC od jakiegoś czasu finansuje się samo, więc z tego punktu widzenia nie wymaga zaangażowania kapitału z naszej strony, więc to też jest element, który przepływowo wspiera. Może to nie jest duży element, natomiast ważniejsze z tego punktu widzenia jest wiedza i doświadczenie, które budujemy w różnych projektach na różnych kontynentach. No, w tej chwili DMC w obu Amerykach ma ponad 2,5 tysiąca pracowników, którzy świadczą dla kilkunastu dużych naszych partnerów usługi, więc to jest zasób sposób, który, z którego cieszymy się, że tak się dynamicznie też rozwija.
Mamy kolejne pytanie. Nie? Czy spółka planuje istotne przepływy pieniężne z aktywów zagranicznych, głównie z Sierra Gorda do Polski, aby wspierać realizację nakładów inwestycyjnych krajowych, czy też może środki pozostaną za granicą, na przykład na budowę kopalni Wiktoria?
To z jednej strony na pewno bilans otwarcia jest taki, że mamy jeszcze ponad 2,5 miliarda dolarów nieobsłużonych pożyczek w Sierra Gorda. Może to też jest dość dalej znacząca kwota, niemniej jednak te przepływy, które Państwo też obserwowali po pierwszym kwartale, one będą w kolejnych kwartałach pojawiać się, więc ten dług jest w miarę szybko obsługiwany. Tak, te przepływy na dzień dzisiejszy obsługują ten dług. No niemniej jednak z alokacją kapitału znowu to jest szersze pojęcie i strategia, to co mówił dzisiaj prezes, że dla nas no jakby nie podejmujemy decyzji na podstawie tego, czy mamy zdolność do wydatkowania bądź to z własnych środków, czy finansowania zewnętrznego, no tylko czy dana inwestycja jest efektywna, więc zakładamy i to od jakiegoś czasu się dzieje, zdrową konkurencję pomiędzy projektami o kapitał, no bo to można powiedzieć jest zasób rzadki, którym dysponujemy i chcemy wybierać te projekty, które będą dysponować najwyższą stopą zwrotu, więc odpowiadając wprost, jeżeli projekt Wiktoria będzie takim projektem, to na pewno go wesprzemy, niemniej jednak też rozmawiamy już tutaj z ICA-ami globalnymi w zakresie zbudowania już warstwy zabezpieczeń pod docelowe finansowanie projektu Wiktoria, więc projekt Wiktoria na pewno też będzie miał swoją własne finansowanie, które będzie pozyskane, żeby dokończyć proces budowy drugiego szybu i otworzenia całej kopalni. Więc z tego punktu widzenia taki element również nastąpi w przyszłości.
Mamy pytanie o naszą perspektywę rynkową. Pytanie, jak widzimy rynek surowców w perspektywie strategicznej, średnio-długoterminowej? Czy sytuacja geopolityczna, makroekonomia i rynek mogą wpłynąć, przeszkodzić w realizacji nowej strategii KGHM?
To tak jak wspominałem na samym wstępie, no trudność w obecnym czasie z budową strategii polega na tym, że to, co w tym pytaniu zostało dokładnie podkreślone, że ta strategia może się zdeaktualizować po tygodniu, 2 miesiącach czy po kwartale. Dlatego też cała nasza koncepcja opiera się właśnie na budowie odporności wieloscenariuszowym, podejściu do tego, jak będzie wyglądała przyszłość. No to, co widzimy i to, co nam się sprawdza, no jednak ta dywersyfikacja pomiędzy też i zaczynając od naszych odbiorców, pomiędzy klientami, pomiędzy kontynentami, rozproszenie naszych aktywów, to, że potrafimy dojść z produktem do walcówki, a myślimy też o tym, żeby pójść jeszcze krok dalej i produkować już produkty jeszcze bardziej przetworzone niż walcówka, to pozwala nam z jednej strony generować dodatkowe elementy na poziomie marży, a z drugiej strony potrafimy dywersyfikować się i zarządzać tymi ryzykami, więc jakby to jest gdzieś przepis nasz, jak chcemy działać. Jakie jest nasze takie w dwóch słowach view? No view, że nie istnieje już moim zdaniem teraz pojęcie globalnego popytu i podaży na miedź. Zaczynamy się zamykać w pewnych regionach. I moim zdaniem to nie jest proces, który jest spowodowany jakimś krótkotrwałym elementem i który może się zakończyć wraz z kolejnymi wyborami prezydenckimi w Stanach. To jest proces, który moim zdaniem już jest czymś, czym będziemy żyć przez następny cykl. Jak długo on będzie trwał, to zobaczymy. Niemniej jednak to moim zdaniem to jest od kilku do kilkunastu lat zmiany takiego cyklu. W związku z tym no, ta dywersyfikacja naszym zdaniem będzie przynosiła wymierne efekty. Tak Także z tego punktu widzenia chcemy być obecni w Ameryce Północnej, a w Ameryce Południowej, w Europie. Dlatego też patrzymy też tak pozytywnie na Maroko, które z tego punktu widzenia też jest dla nas nie tylko też mogę powiedzieć od strony koncentratów, akurat ten koncentrat miedziowy pasuje też do naszych hut, ale też z punktu widzenia geologii i stabilności politycznej czujemy się tam komfortowo i że tak powiem partnerzy, z którymi tam rozmawiamy lokalnie też budują u nas poczucie tego, że to jest współpraca na wiele, wiele lat, więc z tego punktu widzenia to jest taka destynacja, w której też widzimy przyszłość i chcemy być mocniej zaangażowani. W najbliższych też tygodniach mamy negocjacje w zakresie rozmów na temat licencji wydobywczych. Na tym terenie jesteśmy już po pierwszym due diligence, w tym poszczególnych dokumentów geologicznych, także też patrzymy z tego punktu widzenia pozytywnie w tym regionie. Także dywersyfikacja, dywersyfikacja i budowanie odporności organizacji to jest coś, co, że tak powiem, będziemy z dnia na dzień też rozbudowywać w naszej organizacji, żeby móc na koniec dnia nie tylko, to też jak mówiłem, nie tylko ominąć te luki, które się pojawiają i zagrożenia, ale też wykorzystać to i żeby osiągnąć lepszy wynik niż konkurencja i w ten sposób się odnaleźć też na rynku, o czym mówił prezes, że może nie jesteśmy najwięksi, ale chcielibyśmy być jak najbardziej zwinni i budować te kompetencje, które są unikalne z punktu widzenia przemysłu wydobywczego i hutniczego. Dziękuję, bo widzę, że Jason wysłałeś do mnie maila. Kiedy będzie pierwsza produkcja z Victory? 35. Natomiast no, też nie w tej chwili prowadzimy dialog z rządem Kanady. Nasz projekt został wpisany na listę projektów strategicznych. Jest tworzony też specjalny fundusz, którego będziemy aplikować. To będzie swego rodzaju donacja, która powinna przyspieszyć produkcję i przyspieszyć po naszej stronie też commitment, więc myślę, że ten czas jesteśmy w stanie skrócić wymiernie. Natomiast no, teraz potrzebujemy jeszcze chwilkę czasu na rozmowę w Kanadzie. Te półtora, czy tam między 1,2 a 1,5, to jeszcze jest Jason Capex, który musimy wydać. Także to tak ten projekt wygląda. Także na pewno myślę, że jak już będziemy po tych odwiertach, które zdefiniują nam depozyt, to też myślę, że zrobimy dedykowane spotkanie czy informacje, które przekażemy w zakresie tego projektu, bo to też będzie element, który pozwoli nam dokładnie, to już jeszcze przed bankowalnością, ale pokazać ten projekt na rynku z punktu widzenia, jakimi parametrami dysponujemy na podstawie tych danych z odwiertów i ekstrapolacji złoża w projekcie Victoria.
Kolejne pytanie. Czy spółka planuje inwestycje w AI? Jeżeli tak, w jakim zakresie wpłynęłyby one na model biznesowy?
To oczywiście tutaj, Szanowni Państwo, nie będę mówił o AI-u w postaci gdzieś agentów, których trenujemy, czy tam, no bo to można powiedzieć, myślę, że każdy z nas to robi w jakimś zakresie, a też uważam, że efekty z tego wygenerowane to są, ale no, to jest mała skala. My patrzymy głównie na od strony operacyjnej, produkcyjnej. W tej chwili rozmawiamy głównie na naszych krajowych ZWR-ach, czyli na procesie flotacji, ale też na Robinsonie w zakresie flotacji, żeby zaprzęgnąć już rozwiązanie, które były testowane w zakresie AI, jak domielać, jaką chemię dobierać w zależności właśnie od sekwencji wydobycia i metal planu. Więc w tej chwili tu w kraju, jak i za granicą jesteśmy w zakresie negocjacji jak do takiego zagadnienia podejść. Myślę, że będziemy mogli, jeżeli się też z wdrażającym tutaj naszym partnerem porozumiemy, to pewnie już pokażemy szczegóły, jak chcemy do tego projektu podejść. Z naszego punktu widzenia on ma duży potencjał, patrząc na wolumen produkcyjny, który mamy w Polsce, ale też i na takim Robinsonie, którym powinien wymierne efekty przynieść. To tutaj mówimy o na pewno takim zastosowaniu AI-a. Oczywiście też mamy modelowanie, które mamy w energetyce. Tutaj mamy od jakiegoś czasu i modele pogodowe, i modele właśnie, które stosujemy, które pozwalają nam nie tylko zamodelować ceny, które wgrywamy naszym oddziałom i w ten sposób też część naszych aktywów pracuje tak jak prognozujemy ceny energii. To można powiedzieć, to jest projekt, który już funkcjonuje, on przynosi efekty. Ale też również chcemy tymi danymi w sposób już uporządkowany zarządzać, tworząc tak zwany taki Ultimate Energy Room, który będzie zarządzał wszystkimi naszymi aktywami produkcyjnymi po prostu z jednego miejsca. To jest zagadnienie, które teraz u siebie rozważamy do wdrożenia, tak żebyśmy mogli z jednego punktu po prostu zarządzać całą infrastrukturą energetyczną w sposób, no już można powiedzieć, automatyczny z pominięciem elementu człowieka.
Mamy pytanie od pana Dariusza Nawrota. Strategii zakładacie państwo średnie ceny miedzi do 2030 roku o 15% niższe od obecnych. Ceny srebra około 5% niższe od obecnych. Czy nie są to zbyt konserwatywne założenia?
Dla przypomnienia, z tego co pamiętam, to miedź mamy na poziomie 11 454, srebro 58,18 bodajże. No pewnie jakby to też bazuje na medianie, w ujęciu realnym. Natomiast no, jeżeli w tych z reguły nasze prognozy są poniżej median rynkowych, no też w ten sposób też patrzymy, jaka jest w backtestingu i w testingu, jak wygląda nasz model biznesowy i wolimy w ten sposób do tego podejść niż wpisać zbyt wysokie ceny. No, no niemniej jednak mamy u siebie wewnętrznie też scenariusze wybudowane przy innych cenach, więc też widzimy, jak ten cash flow i jak potencjalnie sytuacja spółki i przepływy wyglądają w zupełnie innych scenariuszach cenowych, więc jakby też posiadamy takie elementy. No, myślę, że na dzień dzisiejszy istnieje duże prawdopodobieństwo, że się pozytywnie zaskoczymy. No niemniej jednak no, co do zasady tutaj też mamy dość konserwatywne podejście w tym obszarze.
Szanowni Państwo, dziękujemy za obecność na czacie. Wszystkie pytania, które jeszcze się pojawią, na które nie udzieliliśmy odpowiedzi, zostaną przez nas opracowane, a odpowiedziami się podzielimy w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.